Tuż przed nagraniem tego wywiadu w całym kraju ogłoszono alarm powietrzny. Na tle tego, co się dzieje w ostatnich tygodniach, jasne jest, że Ukraińcy podchodzą do niego bardzo poważnie. Myślę, że wielu Ukraińców subskrybuje pana kanał na Telegramie, ponieważ bardzo często jest pan jednym z pierwszych, jak nie pierwszy, który informuje o tym, co się dzieje. Czy naprawdę zostały odpalone pociski rakietowe lub motorynki, jak nazywane są drony kamikadze? Czy może pan nieco uchylić kurtyny i powiedzieć, co się dzieje w pana gabinecie, w sztabie, w czasie, gdy wszyscy Ukraińcy idą do ukryć? Ponieważ ogłoszono alarm powietrzny. I dla całej Ukrainy jest to chwila niepewności, ponieważ ludzie nie rozumieją, jakie tym razem jest zagrożenie. Jakiego rodzaju praca, jakie procesy odbywają się wtedy w pana gabinecie?
Komunikacyjne, czy jaka prochodzi u was?
Proszę zobaczyć. Na 99% pracują siły zbrojne Ukrainy i obrona przeciwlotnicza. Mogę koordynować tylko te siły, które są w regionie Mikołajowa, na przykład grupy mobilne, które przychwytują motorynki i mogą polować na rakiety. Oznacza to, że koordynujemy z nimi ten proces. Oni mają również też wszystkie informacje. Po prostu sprawdzamy stan gotowości i umieszczamy je tam w trybie pilnym, powiedzmy na pewnych obszarach, które przewidujemy, że zostaną zaatakowane. Wyzwolenie Chersonia jest oczywiście wielkim wydarzeniem dla całej Ukrainy i jej zagranicznych partnerów. To radość dla ludzi, którzy długi czas przebywali pod okupacją. To symbol sukcesów ukraińskiej armii, ale jednocześnie dla obwodu mikołajewskiego oznacza to odsunięcie od linii frontu. Jaka jest obecnie atmosfera w mieście? Wiemy z wiadomości, że jest mniej ostrzałów. W jakim stanie jest teraz Mikołajów i obwód mikołajowski?
Jak zaraz poczuwają się Mikołajew i Mikołajewska oblast?
Z 11 числа в нас не було обстрілів міста.
Od 11 nie było ostrzałów miasta. Kilka razy ostrzelali obszar wodny w pobliżu naszych miejscowości. Od 11 mamy jednego rannego, więc naprawdę sytuacja jest dużo lepsza. Obecnie dokonujemy przeglądu naszych linii obrony. W mieście już nie ma wojska, więc nie ma sensu nas atakować. No może z wyjątkiem infrastruktury krytycznej, którą Rosjanie z upodobaniem mają zwyczaj atakować. Rosjanie ostrzeliwali nas przez 8 miesięcy. Nam jest wszystko jedno. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Więc po co strzelać do nas? Żeby co? Co się zmieni, co się nie zmieniło od 8 miesięcy?
I z tego, co nie zmieniło się za 8 miesięcy.
Najaktualniejsze pytania dla oblasti, to pytanie wodopostaczania.
Najbardziej palącą kwestią dla regionu jest kwestia zaopatrzenia w wodę. W wyniku ostrzału została uszkodzona przepompownia w obwodzie chersońskim. Oznacza to, że nadal będą występować problemy z dostawami wody. Jaka jest obecnie sytuacja? Jakie są perspektywy i kiedy można się spodziewać wznowienia dostaw wody pitnej?
Треба чекати постачання питної.
Musimy poczekać na dostawę wody pitnej. Cóż, myślę, że teraz na całej Ukrainie najtrudniejsza kwestia to jest kwestia związana z energią elektryczną. Od niej zależą też dostawy wody, bo jeśli nie będzie prądu, nie będzie zaopatrzenia w wodę. Dlatego przede wszystkim jesteśmy zaangażowani w przygotowanie się na ewentualny blackout i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby temu zapobiec. W jaki sposób? Cóż, są pewne tajemnice. Ujmijmy to w ten sposób, że te rozkazy docierają na poziomie ogólnopaństwowym. Przychodzą centralizowani. Pracują nad tym wszystkie obwody.
A co do opalenia, zaraz już chłodno w Ukrainie.
A co do ogrzewania? Na Ukrainie jest teraz zima. O ile dobrze rozumiem, nie ma problemów z zasobami gazu. Ale co zrobić z tymi obszarami obwodu, które nie są zgazyfikowane? W jakim stopniu to pytanie jest pytaniem aktualnym? Czy jest jakaś alternatywa w przypadku na przykład ataku na krytyczną infrastrukturę gazową? Czy region ma opracowany jakiś plan? Oczywiście, opracowano plan. Jest wielowarstwowy. Są w nim na przykład punkty niezłomności. Jest jeszcze dużo innych elementów. Jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną, prawie każdy z naszych szpitali ma zasilanie paliwami alternatywnymi i zapasem takowych. Wszystkie mają łączność i są zaopatrzone w generatory diesla z zapasem paliwa. Jeśli chodzi o miasto, to niecałe miasto jest centralizowane i zależne od jednej elektrociepłowni. Jest tylko pewien procent, a większość miasta zależy od rozgałęzionych systemów kotłowni. Jeśli na całej Ukrainie nastąpi blackout, oczywiście trudno będzie nam utrzymać kotłowni przez długi czas, ale nadal część miasta będzie miała ogrzewanie. Głównym problemem jest ewentualny brak dostaw gazu i energii elektrycznej. Nie martwię się o scentralizowane ogrzewanie, nie będą w stanie zniszczyć całego systemu. Czy rozważana jest kwestia ewakuacji? Czy budujecie takie scenariusze, jeśli przez długi czas nie będzie wody lub ogrzewania?
А куди евакуватись? No, na zaraz tendencja taka.
A gdzie się ewakuować? W tej chwili jest taki trend, że ludzie wracają do Mikołajowa. Nasi wracają, ponieważ mają domki letniskowe, domy, garaże, mają sąsiadów i przyjaciół. Zawsze łatwiej jest przejść przez problemy jako wspólnota, niż gdzieś tam, w obcym kraju lub nieznanych miastach. Obecnie sytuacja jest taka sama na całej Ukrainie, jeśli chodzi o blackout i długotrwały brak energii elektrycznej. To po pierwsze. A po drugie, jesteśmy południem Ukrainy. Nasza średnia temperatura w zimie jest wyższa niż w tym samym Kijowie czy w zachodnich częściach Ukrainy. Łatwiej nam przetrwać tutaj zimę. Zdarza się, że przez całą zimę mamy maksymalnie tydzień z temperaturami poniżej zer. Reszta jest na plusie. Dlatego jesteśmy na to gotowi. Mamy transport, logistykę i plany ewakuacji. Ale nie sądzę, że będziemy się ewakuować. Myślę, że wręcz przeciwnie, będziemy przyjmować ludzi, ponieważ u nas jest cieplej.
Nie będziemy zastosowywać. Gadaję, że my nawpaki będziemy przyjmować ludzi, bo u nas cieplejsze.
Jak wysoki jest ten trend? Ludzie mogą wyjeżdżać z niektórych gęsto zaludnionych miast, gdzie występują większe problemy z dostawami energii, a także ze względu na fakt, że miasto jest teraz mniej ostrzeliwane. Może ma pan jakieś liczby?
Może u was jakieś cyfry, odsetki?
Powiedzmy tak, jest to ogólna tendencja. Jednym z powodów są wielopiętrowe bloki mieszkalne. Kiedy schodzisz pieszo dwa razy z 24 piętra do schronu i z powrotem bez światła, nie chcesz już niczego. Dlatego ludzie wracają tam, gdzie budynki są parterowe, gdzie jest sektor domków jednorodzinnych. W sektorze prywatnym zawsze jest drewno o połowę i alternatywne ogrzewanie. Dlatego myślę, że ten trend będzie kontynuowany.
Ja gadaję, że ta tendencja będzie zbierać.
Na niedawno wyzwolonych obszarach obwodu Mikołajowskiego leży Snichurivka, a także wsie wokół, wśród których znajduje się Kisielówka. Jest to wieś, która jest bardzo dobrze znana słuchaczom naszego radia, ponieważ jest to stara polska wieś. Moi koledzy tam byli wiele razy i robili reportaże. Tam, o ile dobrze rozumiem, są problemy zarówno z gazem, jak i z energią elektryczną. Jaki jest plan dla tych miejscowości?
Jaki plan co do tych naselonych punktów?
W danym momencie pomagaliśmy odnowić linię w kierunku chersońskim. Odnowimy wszystkie sieci energetyczne w taki czy inny sposób. Ale są pewne miejscowości, w których sieć energetyczna jest po prostu całkowicie zniszczona z powodu intensywnych działań wojennych. Kisielówka to jedna z tych miejscowości. Teraz trwa tam rozminowanie. Będą generatory diesla. Życie tam wróci i sieć elektryczna będzie działać. Nie zatrzymamy się i nie zwolnimy tempa odbudowy.
My nie będziemy zupiniać się czy zwalniać tempy.
Co do punktów niezłomności, to teraz widzimy sytuację, w której zdarzają się lokalne skandale. W szczególności w Kijowie, gdzie władze centralne oskarżają władze lokalne o niewystarczające przygotowanie. Jednocześnie padają również oskarżenia w przeciwnym kierunku. Jak wygląda sytuacja w obwodzie mikołajowskim i czy wszyscy mieli czas, aby się przygotować? Czy są jakieś nieporozumienia, być może z wykonawcami w terenie?
Możliwe z jakimiś wykonawcami na miejscach?
Nie.
Nie. Wszyscy są przyzwyczajeni do szybkiej pracy. To co do pierwszej części pani pytań. Po drugie, jesteśmy przyzwyczajeni do trudności. Nie obwiniamy się nawzajem, jeśli mamy jakieś kłopoty lub trudności. Każdy stara się dać z siebie wszystko. Cóż, na przykład jeśli nie ma przedłużacza i dodatkowych gniazdek, poszedłem do domu, wziąłem swój, przyniosłem, włączyłem i poszedłem do pracy. W ciągu 8 miesięcy Mikołajowszczyzna bardzo się zjednoczyła. Nie mamy takich problemów.
I takich problemów u nas nie ma.
Kingurska kosa?
Mierzeja Kinburn jest obecnie jedyną częścią obwodu mikołajowskiego, która pozostaje pod okupacją. Wiemy z doniesień prasowych, że trwa operacja wyzwolenia tego terytorium. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest też cisza informacyjna. Ale czy może pan chociaż ogólnie wyjaśnić, jaka tam jest sytuacja, jak tam jest ciężko? Czy są jakieś sukcesy sił zbrojnych Ukrainy?
Na razie uspiechy zbrojnych sił Ukrainy.
Co do tego, kiedy i co można powiedzieć, podam przykład. Porównam z dwoma kwestiami. Z deokupacją Chersonia i przywróceniem dostaw wody. Na początku, każdego dnia wiele osób o to pytało. Ale powinna pani zrozumieć, że operacja to nie kwestia dnia, ani tygodnia. Może to być nawet miesiąc. Dlatego czekanie na wiadomość każdego dnia i omawianie tego problemu, cóż, po prostu nie ma sensu. Tam Rosjanie przymusowo ewakuowali mieszkańców Mierzeje Kinburn. Gdzieś na Krym lub dalej chcą ich wywieźć. Dzieje się to siłą, ludzie nie chcieli wyjeżdżać. Na razie to wszystkie informacje, które mogę przekazać.
Na zaraz to wszystkie informacje, które ja mogę dać.
Ponownie istotna stała się kwestia dołączenia do inicjatywy zbożowej portów Mikołajowa. Jest to wprost powiązane z sukcesem operacji o Mierzeje Kinburn. Jakie są pana zdaniem perspektywy, że tak się stanie? I czy porty mikołajowskie są gotowe do wznowienia pracy? Mikołajewskie porty są i były gotowe do pracy jeszcze w czasie pierwszego etapu, kiedy korytarz zbożowy został uzgodniony. Kolejną kwestią są uzgodnienia stron na najwyższym szczeblu, że korytarz w ogóle będzie działał. A trzeci to lokalne bezpieczeństwo. Porty Mikołajowo są gotowe. Kolejnym krokiem jest porozumienie, że Mikołajew zostanie również dołączony do korytarza zbożowego. Pana zdaniem, na ile to jest realne? Na przykład w nadchodzących miesiącach? Odpowiem tak, w najbliższym miesiącu jest to całkiem możliwe. Teraz w obwodzie mikołajowskim, a także na całej Ukrainie, trwa, że tak powiem, derusyfikacja. Pomniki postaci rosyjskiej kultury, postaci historycznych są usuwane lub ulice są przemianowywane na cześć ukraińskich bohaterów. Z najnowszych wiadomości dowiedzieliśmy się, że w Mikołajowie usunięto tablicę pamiątkową Aleksandra Puszkina. Jaki jest pana stosunek do tego procesu? Jakie reakcje mieszkańców Mikołajowa pan obserwuje? Ponieważ opinie są różne.
My też tam miasto przejmowało ulicę Moskowską w Mariupolską.
Zmieniliśmy również w mieście nazwę ulicy Moskiewskiej na Mariupolską. Cóż, trzeba na to spojrzeć ogólnie. Jest wielu pisarzy, którzy są uważani za Rosjan, a są Ukraińcami. Wielu rosyjskich pisarzy pisało dobrze o Ukrainie. Trzeba znać historię. Nikt przecież nie nawiązuje nic siłą co do rosyjskiego języka czy też rosyjskiej kultury. Zdecydowanie trzeba iść drogą ukraińizacji, chociaż nie lubię tego słowa. Droga tożsamości narodowej, abyśmy głębiej zrozumieli naszą historię, tożsamość Ukrainy. Nasze dzieci uczą się ukraińskiego i mówią po ukraińsku. Dlatego ten proces musi być ewolucyjny. Nie da się tego dokonać w jeden dzień. Jednak te małe kroki są niezbędne. Usunięcie tablicy, zmiana nazwy ulicy, są to niezbędne kroki, aby podążać tą ścieżką. Ale moje zdanie jest takie, że teraz nie jest najlepszy na to czas. Wiele ludzi ze wschodu Ukrainy teraz walczy. A jeśli chodzi o ludność cywilną, to jest naprawdę wielu ludzi rosyjskojęzycznych, którzy są prawdziwymi Ukraińcami. Walczą i zabijają Rosjan za to, że ci zaatakowali. Nie sądzę więc, aby ta kwestia była teraz bardzo istotna. Ale na 100% po zakończeniu wojny i naszym zwycięstwie ta kwestia stanie się aktualna i istotna. Ludzie, którzy tego doświadczyli, sami będą chcieli przejść na język ukraiński, nauczyć się języka i kultury. Oznacza to, że teraz ludzie nie są na to gotowi, nie jest to dla nich najważniejsze. Cóż, przynajmniej w naszym regionie, ponieważ trwa wojna. Kiedy się skończy, wszyscy nie będą chcieli mieć nic wspólnego z Rosjanami.
Niczego nie będą chcieli wspólnego z Rosjanami.
W
pierwszych miesiącach po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na pełną skalę stał się pan bardzo popularny na całej Ukrainie, nie tylko Mikołajewszczyźnie. Wszyscy oglądali pana odezwy. Wszyscy dobrze zapamiętali zdanie "Dobry wieczór, jesteśmy z Ukrainy" jako pana wizytówkę, a filmiki nawet pełniły jakąś kojącą funkcję. Teraz pan nieco zmienił podejście do komunikacji. Podaje pan więcej suchych informacji, rzadziej pojawiają się wiadomości wideo. Dlaczego?
Тоді було недостатньо інформації, був запит суспільства щодо.
Wtedy nie było wystarczająco dużo informacji. Społeczeństwo domagało się informacji o stanie rzeczy. To morale naszych sił zbrojnych, wojska i ludności cywilnej. Teraz istnieje ogromny, ujednolicony system, jedyna ukraińska przestrzeń informacyjna, w której są wszystkie informacje dostępne dla wszystkich ludzi. Zbudowaliśmy już model, nie boimy się już Rosjan i nie ma potrzeby mojej osobistej obecności w przestrzeni informacyjnej. Zwłaszcza, że mam teraz dużo pracy do wykonania. Cóż, jej nie może być mało w czasie wojny, więc jestem zajęty zadaniami. A kiedy dochodzę do wniosku, że trzeba coś tam powiedzieć lub przekazać ludziom, że tak będzie łatwiej, to to robię. Który według pana dzień był najcięższy podczas tych 9 miesięcy wojny? Cóż, jest takie wyrażenie, dziewczęca pamięć, a tutaj jest pamięć wojskowa. Ostatnio się zebraliśmy i staraliśmy sobie przypomnieć, co się wydarzyło w pierwszych miesiącach wojny. Prawie wszystko zapomnieliśmy. Oznacza to, że sytuacja zmienia się tak bardzo szybko, że niewiele jest planowane, ponieważ istnieje ciągłe zagrożenie. Trudno mi powiedzieć, który dzień był najtrudniejszy. Może pierwszy. Może ten dzień, w którym rakieta uderzyła w budynek obwodowej administracji. Zginęło wtedy 37 moich ludzi. Trudno powiedzieć. Były dni, kiedy było nam trudno pod względem bezpieczeństwa w całym regionie. Ale na dany moment nawet nie pamiętam dzień po dniu, jak to było. Ujmę to tak. Pierwsze 3 tygodnie były najtrudniejsze. A pozytywne emocje? Pamięta pan jakieś? Jaki był najbardziej radosny dzień w tym okresie? Kiedy zobaczyłem rodzinę po raz pierwszy od 6 miesięcy, chociaż raczej nie cały, spotkałem tylko żonę. Jakie pierwsze zadanie postawił pan przed sobą po zakończeniu wojny?
Zarabianie groszy.
Zarabiać pieniądze dla regionu, aby Mikołajewszczyzna rozkwitała.